Mariusz Refi, czwartek, 19 dzień listopada 2009 roku. Witają Państwo Anna Berhardt, Grażyna Chmurska, Agnieszka Kumor, Anna Rzeczycka, Piotr Kamiński, Piotr Rosochowicz i Krzysztof Rutkowski. Mówi Mariusz Refi, zaczynamy od dziennika, oto najważniejsze doniesienia w skrócie. Unia Europejska wybierze po raz pierwszy w historii swego prezydenta. Hamid Karzaj zaprzysiężony na prezydenta Afganistanu na drugą kadencję. Rosja przedłużyła moratorium w sprawie kary śmierci. Irlandzka Federacja Piłki Nożnej protestuje i żąda powtórki środowego meczu z Francją. Mówi Paryż Refi, oto pełne wydanie naszego dziennika. Czy Unia zmarnuje okazję, jak się obawia szwedzki minister spraw zagranicznych? Władze unijne zbierają się dzisiaj wieczorem, to znaczy w czwartek wieczorem w Brukseli, by wybrać po raz pierwszy na mocy traktatu lizbońskiego przewodniczącego Rady i szefa dyplomacji europejskiej. Podziały są jednak głębokie, a porozumienie niepewne. Po wielodniowych, bezowocnych przetargach przedstawiciele Unii Europejskiej zbierają się w Brukseli, by wybrać pierwszego prezydenta i pierwszego ministra spraw zagranicznych Unii, by ta zyskała wreszcie swoje oblicze na forum międzynarodowym. Posiedzenie może potrwać całą noc. Wśród partnerów nie ma bowiem zgody w sprawie kandydatów. Szwedzki minister spraw zagranicznych Carl Bildt obawia się wręcz, że dojdzie do zmarnowania kolejnej historycznej szansy. Szwecja, która sprawuje prezydencję Unii, nie ustaje w wysiłkach, te jednak chwilowo nie przyniosły żadnych rezultatów. Bildt obawia się, że dojdzie znów do decyzji minimalnej, która nikomu nie będzie przeszkadzać, ale też i niczego nie załatwi. Agencje przypominają dramatyczne pertraktacje wokół nominacji przewodniczącego Komisji Europejskiej w roku 2004. Tymczasem, jak podkreślają obserwatorzy, nominacja prezydenta ma podnieść autorytet Unii na forum międzynarodowym. Jeśli znów dojdzie na tym tle do ogólnej bijatyki, stanie się coś wręcz przeciwnego. Faworytem wyścigu na to stanowisko jest premier Belgii Herman Van Rompuy, człowiek dyskretny i przebiegły, którego naczelną zaletą w oczach przywódców wielkich krajów jest anonimowość. Londyn wciąż walczy o Tony Blaira, który właśnie dlatego nie ma żadnych szans. Rywalką Belga może się okazać była pani prezydent Estonii Vaira Wike-Freiberga. Jeszcze większe zaniepokojenie i zamieszanie panuje wokół stanowiska szefa dyplomacji europejskiej, gdzie wycofał się dotychczasowy faworyt Dawid Miliband. Stanowiska tego domaga się dla siebie lewica, wysuwając kandydaturę włoskiego lewicowca Massimo D'Alema. Prezydent wybierany jest na 2,5 roku, może się ubiegać o to stanowisko dwukrotnie, obejmie funkcję 1 grudnia. Mówi Paryż Refi, prezydent Afganistanu Hamid Karzaj zobowiązał się walczyć z korupcją. Na to gratuluję mu wyboru i inwestytury, niemniej zaklina, by zwalczał korupcję naprawdę. Co więcej, pakt potwierdza wolę stopniowego przekazywania siłom Afganistanu kontroli nad bezpieczeństwem w kraju. W obecności 300 dygnitarzy afgańskich i zagranicznych zaprzysiężony został prezydent Hamid Karzaj, prezydent Afganistanu. Nowy prezydent obiecał w swoim wystąpieniu, że drugi mandat poświęci walce z korupcją. Zapowiedział też organizację Loja Dżirga, tradycyjnego zgromadzenia, które decyduje o losach tego kraju. Jak piszą agencje, Karzajowi niełatwo będzie wykazać, że jest wiarygodnym partnerem. Wybory wygrał w jak najgorszym stylu, dzięki nadużyciom i rezygnacji nieufnego przeciwnika. Poprzedni mandat pozostawił po sobie złe wspomnienia, a kraj jest znów terenem ostrych walk. Zachód nawołuje go do zmiany polityki, on sam zaś obiecał w pierwszym wystąpieniu, że będzie walczył z korupcją, że wszyscy ministrowie muszą być kompetentni. W ciągu ostatnich, a raczej najbliższych 3 lat chce przejąć kontrolę nad niepewnymi regionami w całym kraju. Przybyła na tę uroczystość pani Hillary Clinton, uprzedziła, że nowy prezydent zyska amerykańskie poparcie jedynie, jeśli osiągnie konkretne rezultaty w tej walce i powoła odpowiednią ekipę rządową, która zawrze z narodem afgańskim, jak powiedziała pani Hillary Clinton, uczciwą umowę społeczną. NATO złożyło prezydentowi gratulacje, niemniej Anders Fogh Rasmussen, sekretarz generalny Paktu Północnoatlantyckiego, również uzależnił dalsze poparcie od powołania kompetentnego, reprezentatywnego rządu, gdzie korupcja będzie wykluczona. Obywatele państw, których żołnierze stacjonują w Afganistanie, muszą widzieć w tej dziedzinie rzeczywiste postępy, powiedział Rasmussen. Opinia publiczna na Zachodzie coraz bardziej niechętnie zapatruje się na dalszy udział wojsk sojuszniczych w operacji afgańskiej. Przegrany rywal Karzaja, Abdullah Abdullah, jest przekonany, że nowo stary prezydent nie będzie w stanie spełnić tych oczekiwań. W ciągu minionych 8 lat powtarzał te same obietnice, powiedział Abdullah. W chwili, kiedy prezydent Karzaj składał prezydencką przysięgę, na południu Afganistanu, w prowincji Zabul, zginęło 2 żołnierzy amerykańskich w wyniku eksplozji samochodu pułapki. Do zamachu przyznali się talibowie. Od początku 2009 roku w Afganistanie zginęło 475 żołnierzy sił międzynarodowych, w tej liczbie 292 Amerykanów. Według Washington Post afgański minister górnictwa Mohammad Ibrahim Adel przyjął od chińskiego przedsiębiorstwa China Metallurgy Group Corporation łapówkę w wysokości 30 milionów dolarów za przyznanie Chińczyków prawa do realizacji inwestycji o wartości blisko 3 miliardów dolarów w kopalni miedzi w Ainak w prowincji Logar. W tej miejscowości złoża miedzi oceniane są jako jedne z największych na świecie.
Po wielodniowych, bezowocnych przetargach przedstawiciele Unii Europejskiej zbierają się w Brukseli, by wybrać pierwszego prezydenta i pierwszego ministra spraw zagranicznych Unii, by ta zyskała wreszcie swe oblicze na forum międzynarodowym. Posiedzenie może potrwać całą noc, wśród partnerów nie ma bowiem zgody co do kandydatów. Szwedzki minister spraw zagranicznych Carl Bildt obawia się wręcz, że dojdzie do zmarnowania kolejnej historycznej szansy. Szwecja, która sprawuje prezydencję Unii, nie ustaje w wysiłkach, te jednak chwilowo nie przyniosły żadnych rezultatów. Bildt obawia się, że dojdzie znów do decyzji minimalnej, która nikomu nie będzie przeszkadzać, ale i niczego nie załatwi. Agencje przypominają dramatyczne pertraktacje wokół nominacji przewodniczącego Komisji Europejskiej w roku 2004. Tymczasem, jak podkreślają obserwatorzy, nominacja prezydenta ma podnieść autorytet Unii na forum międzynarodowym. Jeśli znów dojdzie na tym tle do ogólnej bijatyki, stanie się coś wręcz przeciwnego. Faworytem w wyścigu po to stanowisko jest premier Belgii Herman Van Rompuy, człowiek dyskretny i przebiegły, którego naczelną zaletą w oczach przywódców wielkich krajów jest anonimowość. Londyn wciąż walczy o Tony Blaira, który właśnie dlatego nie ma żadnych szans. Rywalką Belga może okazać się była pani prezydent Estonii Vaira Wicke-Freiberga. Jeszcze większe zamieszanie panuje wokół stanowiska szefa dyplomacji Unii Europejskiej, gdzie wycofał się dotychczasowy faworyt David Miliband. Stanowiska tego domaga się dla siebie lewica, wysuwając kandydaturę włoskiego lewicowca Massimy D'Alemy. Prezydent wybierany jest na 2,5 roku, może ubiegać się o to stanowisko dwukrotnie, obejmie funkcję 1 grudnia.
Mówi Paryż RFI. Sąd Konstytucyjny Federacji Rosyjskiej przedłużył moratorium na stosowanie kary śmierci w Rosji do czasu ratyfikowania przez Rosję odpowiedniego protokołu europejskiego bądź jej zniesienia. Rosja przestała stosować karę śmierci po tym, kiedy w 1996 roku dołączyła do Rady Europy. Formalne moratorium wprowadzone w 1999 roku straciłoby swoją podstawę prawną 1 stycznia 2010 roku, kiedy Czeczenia jako ostatni region Rosji wprowadził instytucję przysięgłych. Władze Rosji zapewniają, że nie ma planów przywrócenia śmierci, kary śmierci. Zakaz kary śmierci w czasie pokoju wprowadził protokół nr 6 Europejskiej Karty Praw Człowieka, przyjęty w 1963 roku. Protokół nr 13 z 2002 roku rozszerzał go również na okres wojny. Rosja go podpisała, ale nie ratyfikowała. Micheline Camus-Rey, pani minister spraw zagranicznych Konfederacji Szwajcarskiej i obecna przewodnicząca Komitetu Ministrów Rady Europy, stwierdziła, że decyzja Rosji jest ważnym krokiem naprzód i dodała, że ma nadzieję, iż Moskwa moratorium rychło przekształci de jure w zniesienie kary śmierci w ogóle. Mówi Paryż RFI. Terrorysta samobójca wysadził się w powietrze przed gmachem sądu w Peszawarze na północnym zachodzie Pakistanu. Zginęło 16 osób, co najmniej 16 osób, a 36 zostało rannych i znajduje się w szpitalu. Stan wielu rannych jest krytyczny. Przedstawiciel lokalnych władz powiedział, że zamachowiec poruszał się pieszo i zdetonował ładunki wybuchowe, które miał na sobie, gdy strażnicy usiłowali go przeszukać przed bramą prowadzącą na teren kompleksu obronnego. Wśród zabitych jest co najmniej 3 policjantów. To 8 zamach przeprowadzony w Pakistanie w ciągu niespełna 2 tygodni, a 7 w samym Peszawarze lub jego okolicach. W połowie października pakistańska armia rozpoczęła ofensywę przeciwko talibom w południowym Waziristanie na terytoriach plemiennych przy granicy z Afganistanem. Bojownicy odpowiedzieli wieloma akcjami odwetowymi, głównie w Peszawarze. Od 8 listopada zginęło co najmniej 110 osób. Budynek sądu w Peszawarze znajduje się w pobliżu jednego z najlepszych hoteli, który był celem zamachu w czerwcu. W ubiegłym tygodniu terroryści przeprowadzili atak na mieszczącą się w tej samej okolicy siedzibę Sił Bezpieczeństwa. Wcześniej, w nocy z czwartku na piątek, w ataku amerykańskiego samolotu bezzałogowego, czyli Grona, w północnym Waziristanie zginęło 4 talibów. W ciągu ponad 2 lat w całym kraju na fali przemocy zginęło ponad 2,5 tysiąca osób. Za większość ataków stoją zamachowcy, samobójcy ze związku Al-Kaidy lub z ugrupowań, które są z nią związane, na przykład Tehrik-e-Taliban. Mówi Paryż RFI. Irlandzka Federacja Piłki Nożnej wystąpiła do FIFA, Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej, z wnioskiem o powtórne rozegranie meczu Francja-Irlandia. Przypomnijmy, że podczas wczorajszego, czyli środowego meczu, rozegranego na Stade de France w Saint-Denis, Thierry Henry wyraźnie pomógł sobie ręką przed podaniem piłki do Galasa, który strzelił bramkę. Henry przyznał się do świadomego zagrania ręką, ale sędzia zagrania Francuza nie zauważył i bramkę uznał za ważną. Ponad 140 osób zostało aresztowanych w nocy ze środy na czwartek w całej Francji po meczu Algeria-Egipt, który został rozegrany w Sudanie. Algeria wygrała 1-0. Po meczu zachwyceni kibice algierscy we Francji, głównie w Paryżu, w Marsylii, w Lyonie oraz w innych miejscowościach, wyrażali radość z powodu zwycięstwa, podpalając samochody, tłukąc szyby i gnębiąc i grabując sklepy. Doszło do starć z policją. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy. Piotr Kamiński i Anna Benhardt.
Libération oddaje się dzisiaj w ręce filozofów, o czym zawiadamia dumnie na czołówce. Na długiej liście nazwisk uniknęliśmy przynajmniej maoistowskiego grafomana Alaina Badiou. Mamy jednak jego proroka, Kaliostra postępowych salonów, Slavoja Žižka, którego dziennik definiuje jednoznacznie jako filozofa komunistycznego. Jako komunista i lakanista, czyli wyznawca obu zarazem ogólnych teorii wszystkiego, swawolny Žižek zna się oczywiście na wszystkim. Nie zdziwimy się zatem, czytając jego wywody na temat kapitalizmu, który sprzedaje kawusie i czekoladki przy użyciu retoryki etyczno-rewolucyjnej. Ciekaw jestem, kiedy się dowiemy, że obrotny Słoweniec pracuje skrycie jako copywriter w którejś z wielkich agencji reklamowych. Le Figaro pisze dzisiaj o decydujących rozgrywkach wokół 2 naczelnych stanowisk w nowej Europie, czyli prezydenta i szefa dyplomacji. Zapowiada się kolejny europejski maraton przy drzwiach zamkniętych. Noc wstydliwych przetargów, pisze dziennik. Na pierwszy ogień przewodniczący Rady, oblicze Unii. Autorytet tej funkcji kurczy się jednak z każdą chwilą, odkąd przepadła kandydatura Tony Blaira, a faworytem został nikomu nieznany premier Belgii Herman Van Rompuy. Europa może sobie marzyć o prawdziwym przywódcy, a i tak każdy z 27 krajów troszczy się przede wszystkim o własne interesy. Zamiast prezydenta będziemy więc mieli coś w rodzaju sekretarza generalnego, którego traktat już pozbawił prawa głosu. Warto się było użerać o traktat lizboński, żeby wynegocjować superprzewodniczącego Komisji Europejskiej. Drugi dylemat tego wieczoru to nominacja najwyższego przedstawiciela Europy na forum zagranicznym. Faworytem zdawał się szef dyplomacji brytyjskiej David Miliband. Jawna nagroda pocieszenia za Blaira, dodajmy na marginesie. Tu jednak nie wyraził zgody Gordon Brown. Doczekamy się więc pewnie kolejnej kandydatury zastępczej w rodzaju Massima D'Alema, którego Berlusconi chce trzymać z daleka od Rzymu, albo Miguel Ángel Moratinos, minister spraw zagranicznych Hiszpanii. Szwedzka prezydencja tańczy na linie, próbując pogodzić wielkich z małymi, Zachód ze Wschodem, Lewicę z Prawicą. W teczkach leży 20 nazwisk, ale dla większej jasności żaden z kandydatów nie zgłosił się oficjalnie. Każdy boi się wypuścić z garści krajowego wróbla na rzecz europejskiego gołębia na dachu. Jest tylko jedna jawna kandydatura na stanowisko prezydenta, pani Vera Wicke-Freiberga, były prezydent Estonii, ma ona jednak małe szanse wokół stołu, gdzie zasiadają tylko dwie kobiety. Oficjalna kolacja ma potrwać 3 godziny, ale premier Szwecji już ostrzegł, że może się ona przeciągnąć do rana. Prezydencja szwedzka na wszelki wypadek już zamówiła śniadanie, pisze Le Figaro. A w tle, jak zwykle, układy francusko-niemieckie. Filozof Luc Ferry analizuje w Le Figaro wpływ nacjonalistycznych przesądów i uprzedzeń na te niełatwe stosunki. Zaczyna od zabawnej anegdotki sprzed 80 lat o Francuzie, Angliku i Niemcu, którym zlecono napisanie książki o wielbłądzie. Francuz spędził pół godziny w ogrodzie zoologicznym i napisał uroczy felieton pełen dowcipnych obserwacji. Anglik spędził 2 lata na pustyni, skąd przywiózł opasłe tomiszcze bezcennych obserwacji bez żadnych wniosków ogólnych. Niemiec, zdegustowany powierzchowną błyskotliwością Francuza i przyziemnym pozytywizmem Anglika, zamknął się w gabinecie i napisał wielotomowe dzieło pod tytułem Idea wielbłąda wywiedziona z ogólnego pojęcia jaźni. Nic się dzisiaj nie zmieniło, pisze Luc Ferry. Francuz to wciąż duch frywolny, acz subtelny, wykwintny i pyszałkowaty dworak. Niemiec to umysł ociężały i systematyczny, złakniony prawdy, silny potęgą rozumowania. Tutaj literatura, tam metafizyka, tu światowy połysk, tam nieprzetłumaczalna Gründlichkeit, rzeczowość i głębia. Na tych starodawnych schematach wspiera się wzajemna fascynacja, bez której para francusko-niemiecka nie byłaby, cokolwiek mówić, motorem Europy. Jeszcze dzisiaj pojednanie między nimi jest wzorem dla całego świata. By zaistnieć na forum międzynarodowym, Niemcy, gospodarczy gigant i polityczny karzeł, weszły w stadło z Francją. Tu kryje się również pokojowa natura Unii Europejskiej, z czego mogliby czerpać naukę Izraelczycy i Palestyńczycy. Nigdy dwa kraje serdeczniej się nie nienawidziły, ani głębiej nie pojednały. Ferry zbyt dobrze zna jednak historię, by nie wymienić nazwiska pani de Staël, której książka o Niemczech sprzed 200 stuleci, pierwsze wydanie obchodzi urodziny właśnie w roku przyszłym, była jednym z drogowskazów francuskiego romantyzmu. W niej zdefiniowana została fundamentalna różnica między obu krajami. Zdecentralizowane Niemcy, pozbawione stolicy, a więc samej idei prowincji, społeczność bezpaństwowa, bez ośrodka kształtującego smak i najstarsze państwo narodowe świata, gdzie naród chce się przypodobać dworowi, a dwór narodowi. Niemcy kształtują tym samym wyrosły ze zbiorowej odpowiedzialności głęboki nadzór społeczny, gdzie nikt nikomu śmiecić nie pozwoli. Francja zaś kształtuje zrodzony z dziecinnego buntu wobec stołecznych rodziców ducha anarchii. Do tego dochodzą najgłębiej odmienne tradycje religijne i filozoficzne, pisze Luc Ferry w Le Figaro. Ale nie łudźmy się, to właśnie dzięki zjednoczeniu tych sprzeczności francusko-niemiecka para jest tak niezastąpiona.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Rocznica minęła, posprzątano konfetti, zamieciono podłogę i tylko ból głowy psuje atmosferę święta, pisze Piotr Smolar w popołudniowym wydaniu Le Monde. Obchody upadku muru berlińskiego były okazją do podniosłych mów i oddania hołdu, zasłużonego zresztą, słynnym i anonimowym bohaterom jednego z najważniejszych wydarzeń najnowszej historii naszego kontynentu. Jednak przemówienia wygłoszone 9 listopada w Berlinie, a później 11 listopada w Paryżu pokazały smutną rzeczywistość. Nikt nie ma wizji przyszłości Europy, nikt nie ma ambitnej i realnej strategii politycznej, która brałaby pod uwagę zarówno konsekwencje kryzysu ekonomicznego, jak i nieufność Europejczyków do brukselskiej biurokracji. Dziennikarz Le Monde zastanawia się, dlaczego nikt z europejskich polityków, zabierając głos w Berlinie przed niemal planetarną publicznością, nie wspomniał ani słowem o Europie. Wygląda na to, że Europa nie ma już światu nic do powiedzenia, albo już nikt nie chce jej słuchać. Niepogodzona z odsunięciem w cień, ciągle myśląca o swej przewodniej cywilizacyjnej roli, co szczególnie prawdziwe jest dla Francji, Europa pokoju zapewnianego przez Amerykanów, poszukująca zawsze kompromisu i dobrych manier w dyplomacji, jąka się teraz wobec reżimów brutalnych, cynicznych, dalekich od demokracji. Jej przywódcy bez wyobraźni i wizji na przyszłość pielęgnują pamiątki poświetlanej przeszłości, nie mając odwagi zarysować konturów polityki na przyszłość, nie szczędzi słów krytyki Piotr Smolar. Europa nieokreślona, niezdefiniowana, w której koncepcja federalistyczna zmaga się z koncepcją bardziej politycznego, jednolitego tworu. Dzięki traktatowi lizbońskiego posiada teraz dodatkowe narzędzia skutecznego działania, ale do tego trzeba woli i zgody na kompromis. Brak zdecydowanej wspólnej odpowiedzi na kryzys światowy jest dużym rozczarowaniem. Rozpacz też budzi brak wspólnej polityki energetycznej w Unii Europejskiej pomimo dwóch poważnych zatargów z Rosją w sprawie gazu. Nie ma się co oszukiwać. W bardzo wielu kwestiach interes narodowy przeważa. Ale też nie należy się temu dziwić, jeżeli jedyną ambicją Unii jest połączenie kartotek policyjnych i grupowe odsyłanie imigrantów z powrotem do ich krajów. A przecież Bałkany i Turcja mogłyby zainspirować przywódców europejskich, by dyskutować o historii i przeszłości, o bezpieczeństwie i pokoju, uważa Piotr Smolar. 10 lat temu NATO, bombardując Belgrad, położyło kres wojnom toczącym się w tym regionie. Sytuacja dzisiaj nie jest idealna, lecz obiecująca. Wkrótce państwa, które narodziły się na zgliszczach Jugosławii, zasiądą wspólnie przy stole Rady Europy. I tego sobie trzeba życzyć. I jeszcze sprawa Turcji. Od lat słyszymy z jednej strony argumenty o dobrej woli, a z drugiej politycy nie reagują na obawy i uprzedzenia. Niektórzy nawet je podsycają dla własnych potrzeb. Kandydatura Turcji to historyczne wyzwanie dla Unii Europejskiej, które zmusza do zastanowienia się nad granicami Europy i jej tożsamością. Obyśmy nie zapomnieli o tym porozmawiać, zanim zapadnie decyzja na korzyść czy niekorzyść Turcji, apeluje Piotr Smolar w dzienniku Le Monde.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Piotr Rosochowicz.
Obowiązujący w Europie traktat lizboński podpisany został 13 grudnia 2007 roku. Uwzględniając zmiany polityczne, gospodarcze i społeczne, a także mając na uwadze oczekiwania Europejczyków, szefowie państw i rządów osiągnęli w stolicy Portugalii porozumienie w sprawie nowych zasad decydujących o zakresie działalności Unii w przyszłości oraz formach, jakie działalność ta może przybierać. Traktat lizboński umożliwi unowocześnienie instytucji europejskich i ich sposobów funkcjonowania, wzmocnienie legitymacji demokratycznej Unii Europejskiej oraz utwardzenie fundamentu, jakim są wartości podstawowe wspólnej Europy. Po podpisaniu go przez ostatniego marudera czeskiego premiera Václava Klausa, traktat ten wchodzi w życie 1 grudnia tego roku i ustanawia m.in. powstanie nowych funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej, zwanego czasami prezydentem Unii Europejskiej, i szefa europejskiej dyplomacji, zwanego oficjalnie wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, będącym jednocześnie wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej. Zapewni to większą widoczność działań zewnętrznych Unii Europejskiej. Stabilniejsze i mniej skomplikowane są ramy instytucjonalne UE. Przewodniczący Rady Europejskiej wybierany jest na okres 2,5 roku. Traktat wprowadza bezpośredni związek pomiędzy wyborem przewodniczącego Komisji Europejskiej a wynikami wyborów do Parlamentu Europejskiego. Przewiduje nowe przepisy w zakresie składu PE oraz mniejszego składu komisji, a także określa bardziej przejrzyste zasady w zakresie wzmocnionej współpracy i przepisów finansowych. Od wyboru tandemu przewodniczący Rady, szef unijnej demokracji, wiele zależy. Muszą być reprezentowane dwie dominujące w Europie tendencje – konserwatyści i socjaldemokraci. Musi być także zachowana równowaga między tak zwanymi wielkimi i małymi krajami Unii Europejskiej. Idealnym tandemem byłoby wybranie kobiety wywodzącej się z konserwatystów i pochodzącego z frakcji socjaldemokratycznej szefa dyplomacji. Obaj lub oboje mają za zadanie jak gdyby ucieleśniać Unię Europejską. Ich telefony będą tymi, o które pytał kiedyś były szef dyplomacji amerykańskiej Henry Kissinger. Unia Europejska, Unia Europejska. A macie jakiś numer telefonu, pod który można tam zadzwonić? A oto korespondencja na temat przedwyborczych manewrów w Brukseli, korespondenta Radia France International, Kentena Dickinsona.
Avec l'aveu de la part de la présidence suédoise de l'Union de l'extrême difficulté à trouver un accord général sur ces deux noms, l'on voit pour le poste de président reparaître nombre de...
Jak wyznaje szczerze szwedzka prezydencja Unii Europejskiej, szalenie trudno jest wybrać konkretne nazwiska osób, które będą wybrane w Brukseli, gdyż pojawiło się znowu kilka nazwisk, które już przedtem zostały skreślone, na przykład Finn Lipponen czy Austriak Schlüssel. Przypuszcza się jednak, że nowy przewodniczący będzie pochodził z jednego z krajów Beneluxu. Albo to będzie premier Luksemburga, Jean-Claude Juncker, którego notowania znacznie ostatnio wzrastają, albo premier Belgii Herman von Rompuy.
Toujours la candidature de Tony Blair, devenue de plus en plus clairement une simple monnaie d'échange pour un portefeuille important à confier aux futurs membres britanniques de la Commission européenne. Du côté du ministre,
którego kompetencje podważa z kolei premier Holandii Jan-Peter Balkenende, popierany półgębkiem przez Brytyjczyków, którzy mają też swojego konia, Tony'ego Blaira, który z kolei stał się swoistym elementem przetargowym. Jeśli chodzi o szefa dyplomacji Unii Europejskiej, to Hiszpan Moratinos staje w szranki z Włochem Dalemą, a karkołomne porozumienie polsko-rumuńskie chce przeforsować na to stanowisko kandydata rumuńskiego Adriana Severina. Jednocześnie handel stanowiskami zaczyna rozszerzać się też w inne miejsca, takie jak na przykład prezesostwo Centralnego Banku Europejskiego, szefowanie Eurogrupą, czy też dowodzenie sekretariatem generalnym Unii Europejskiej.
Dla RFI mówił z Brukseli Quentin Dickinson. Dodajmy do tego, że nowy przewodniczący Rady Europejskiej zarabiać będzie 304 tysiące euro netto rocznie.
RFI, Radio France Internationale.
Notatnik paryski Marek Brzeziński.
I love Paris in the fall.
W poprzednim rozdziale notatnika paryskiego mowa była o ogrodzie botanicznym i o jego wielkim mistrzu Claude Bureau, który w ramach powrotu miasta na łono natury jest zdania, że należy dopuścić do zarastania przynajmniej częściowego starannie pielęgnowanych wcześniej klombów i ścieżek chwastami i grzybkami. On sam doprowadził do powrotu biedronek do rozarium i uznał to za wielki sukces. Claude Bureau, mistrz ogrodniczy, jest jednak szczęśliwym człowiekiem, bo wie, dokąd się zwrócić, by czerpać radość i nadzieję. Zwrócić się trzeba w stronę przyrody. Dużo gorzej sprawa ma się z architektami i urbanistami. To jest, jak śpiewał zespół Pink Floyd, ta ciemna strona księżyca. Z pomysłem na stworzenie wielkiego Paryża godnego XXI wieku wystąpił już jakiś spory czas temu prezydent Nicolas Sarkozy. Pojawiło się wtedy wiele futurologicznych wizji, które zachwyciłyby każdego małego czy dużego wielbiciela fantastyki i science fiction. To było to, co oglądaliśmy w filmach Luca Bessona i o czym czytaliśmy w książkach, których autorzy stuli niesamowite wizje przyszłości naszych wnuków. Lubimy o tym pomarzyć, chętnie się wgłębiamy w to, ale jednocześnie na szczęście nie brakuje trzeźwo chodzących po ziemi facetów, którzy w odpowiednim czasie wylewają nam kubę na głowę i powiadają: to nie jest science fiction. Lubisz oglądać takie filmy? Super. Masz do wyboru i do koloru kanałów specjalizujących się w tego typu produkcji, ale miasto przyszłości to żywa tkanka, w której muszą żyć żywi ludzie. Trzy razy Ż. Jednym z takich sceptyków jest bodajże czy nie najbardziej znany ze współczesnych francuskich architektów, który może onieśmielić śmiałością swoich wizji, Jean Nouvel. To z jego ust padły druzgocące słowa pod adresem Christiana Blanka, sekretarza stanu, czyli w rzeczywistości ministra do spraw rozwoju regionu stołecznego Ile-de-France. Nouvel domaga się dymisji Blanka. O tym, żeby prezydent Sarkozy usunął Blanka z zajmowanego stanowiska, nie ma nawet co marzyć. Christian Blank jest przedstawicielem partii Nowe Centrum. To jest niewielkie ugrupowanie, ale po pierwsze Sarkozy buduje bardzo rozległe, jeśli chodzi o horyzonty polityczne, front polityczny od niemal skrajnej prawicy de Villepina po lewicę, a z drugiej strony prezydent chce udowodnić społeczeństwu, czyli wyborcom, że rzeczywiście spełnia obietnicę oderwania się od przeszłości. Ten front jest Sarkozy'emu potrzebny, gdyby zdecydował się wystartować w wyborach w 2012 roku, co do końca nie jest pewne, ale to już temat wykraczający poza ramy notatnika paryskiego. Ale co pozwoliłoby zgodnie ze starą rzymską maksymą divide et impera, dziel i rządź, stać się niezwykle skutecznym politykiem. Sarkozy snuje plany Wielkiego Paryża. To rzeczywiście zerwanie z przeszłością. Pompidou wybudował arabską petrochemię na miejscu hal. Chirac stworzył wspaniałe Muzeum d'Orsay w miejscu opuszczonego dworca Królestwa Szczurów. Mitterrand w swojej megalomanii, chcąc przyćmić wszystkich, rzucił się na łuk triumfalny, wznosząc ten na La Défense. Wybudował bibliotekę wspanialszą od Starej Narodowej, a nawet skonstruował nową operę na miejscu twierdz na Bastylii. Wszystkie te działania przypominały strzelanie snajpera. Wybierasz odosobniony cel i naciskasz na spust. Tymczasem Sarkozy wziął się za bary z projektem w swych rozmiarach gargantuicznym. On chce stworzyć Wielki Paryż XXI wieku. I oto Jean Nouvel, laureat Nagrody Pritzker, co jest w dziedzinie architektury równoznaczny z Noblem, jeden z członków 9-osobowej komisji mającej zastanowić się nad tym, jak ma wyglądać Paryż przyszłości, autor projektu przebudowy dzielnicy La Défense, tak aby nie stoczyła się ona do rangi skansenu, lecz była w stanie dorównać wyzwaniom Londynu czy Frankfurtu. Oto Jean Nouvel oświadcza, że wielka nadzieja, jaką obudziły słowa prezydenta Sarkozy'ego, obumarła. Nouvel nie kryje swojego oburzenia. Ostrze jego krytyki wymierzone jest sekretarza stanu. To Blanc pogrzebał nasze nadzieje na modernizację metra, odkładając to do roku 2025. Powiada Jean Nouvel. Projekt budowy Wielkiego Paryża wymaga nowych przepisów. Wkrótce nad propozycjami w tej materii mają debatować deputowani do Zgromadzenia Narodowego. Jednak zdaniem Nouvela nie ma to żadnego znaczenia, gdyż już w swoim projekcie i założeniu nowa ustawa roi się od sprzeczności i nie ma nic wspólnego z pracami i zadaniami architektów. Nouvel jest nie tylko ekspertem w swojej dziedzinie, jest także wizjonerem. Do tego trzeba mieć wyobraźnię, inteligencję, a także siłę woli. Wizjoner nie może się ukrywać za podwójną gardą kunktatorstwa. Nie wolno mu dać się omamić w perspektywie spokojnego życia na garnuszku establishmentu, bo wtedy wpada się w sidła wygodnictwa i traci wizję na rzecz kurczowego trzymania się tego, co już się uzyskało, czy częściej tego, czego nie chce się z tych resztek futra stracić. Tego funta kłaków. I Nouvel śmiało zaatakował istniejące oficjalne plany i sposób postępowania władz. Większość jego kolegów po fachu zatrzepotała skrzydełkami w wyraźnym geście zażenowania. Rozległy się głosy z klasyki podręczników oportunizmu. To dobrze, że Jean Nouvel powiedział to, co myślał i czuł, mimo że zbyt szybko posunął się zbyt daleko. Takie słowa padły z ust Christiana de Portamparca, laureata Nobla w dziedzinie architektury, nagrody Pritzkera w 1994 roku, 4 lata wcześniej od Nouvela. On podziela zdanie swojego kolegi, ale ma też więcej od niego zmysłu dyplomatycznego i dlatego ogranicza się do stwierdzenia, że jak na razie projekt pozostawia wiele do życzenia i sprowadza się do propozycji budowy automatycznej linii metra. Christian Blanc ze swej strony daje dowody tego, że nie bez kozery przez lata zarządzał zakładami komunikacji miejskiej. Obecny sekretarz stanu do spraw aglomeracji miasta stołecznego Paryża zakłada rękę na rękę i powiada przez zaciśnięte zęby: ja chcę mieć mój pociąg. Tymczasem architekci studiują niesłychane projekty, jak ten, aby stworzyć system aglomeracji pozwalający na to, by Paryż stał się portem atlantyckim. Paryż-Rouen Havre miałby wykorzystywać Sekwanę jako arterię komunikacyjną, wzdłuż której rozbudowywana byłaby stolica. Jej przedmieścia oparłyby się o brzeg Atlantyku. Ponoć takiej koncepcji niechętnie przygląda się Jean Nouvel. Jej autorzy powiadają z sarkazmem: przecież on nie jest urbanistą, lecz jest tylko architektem.
RFI, la radio du monde.
Ludzie i sytuacje. Anna Rzeczycka.
Laureatka tegorocznej nagrody Goncourtów Marine Diaye w sierpniu tego roku, czyli jeszcze zanim otrzymała najwyższą francuską nagrodę literacką, pozwoliła sobie określić w jednym z wywiadów Francji Nicolasa Sarkozy'ego mianem potwornej. Na wywiad trafił niedawno poseł partii prezydenckiej UMP Eric Raoult, który wypowiedź pani Ndiaye uznał za obraźliwą, sugerując ministrowi kultury Frédéricowi Mitterrandowi, by francuskim pisarzom, a zwłaszcza laureatom Goncourtów, narzucić obowiązek dyskrecji. Żądanie Erika Raulta wywołało spore zamieszanie i wiele ironicznych reakcji. Rozsądni ludzie przypominają, że obowiązek dyskrecji ciąży we Francji na urzędnikach państwowych i że w demokracji istnieje coś takiego jak wolność słowa. Konflikt pisarzy z władzą nie jest jednak we Francji czymś nowym. Na myśl przychodzi natychmiast Victor Hugo, który z powodu przekonań politycznych przez 19 lat przebywał na dobrowolnym wygnaniu poza granicami Francji jako przeciwnik drugiego cesarstwa. Żaden pisarz francuski nie osiągnął większej sławy za granicą niż Victor Hugo. Zawdzięczał ją nie tylko swej twórczości literackiej, ale także proroczej walce, jaką prowadził przeciwko karze śmierci i na rzecz takich ideałów jak swobody obywatelskie, powszechne i bezpłatne nauczanie, czy też zjednoczenie Europy. Victor Hugo urodził się 26 lutego 1802 roku w Besançon na wschodzie Francji, w rodzinie żołnierza. Pisać zaczął bardzo wcześnie, już w wieku 20 lat, pozostając pod silnym wrażeniem Chateaubrianda, opublikował Ody i poezję, dzieło, w którym mieszał poezję i politykę, afiszując jednocześnie swe royalistyczne poglądy ultrasa. W tym samym 1822 roku poślubił pannę Adèle Fouché, a w 7 lat później rozpoczął walkę, którą prowadzić będzie do końca swych dni. Wielką kampanię przeciwko karze śmierci. Pierwszym utworem, którym się w nią zaangażował, był Ostatni dzień skazańca. Sztuka Hernani, wystawiona z ogromnym sukcesem w Théâtre Français, dała następnie początek słynnego literackiego pojedynku między klasykami a romantykami i przeszła do historii pod nazwą Bitwy o Hernaniego. Wielką sławę przyniosły Victorowi Hugo także następne dzieła – Dzwonnik z Notre Dame i Król się bawi. To drugie zostało szybko zakazane przez cenzurę. Rok 1841 był dla Hugo rokiem triumfu. Po kilku nieudanych próbach został bowiem wreszcie wybrany do Akademii Francuskiej. Z drugiej strony był to rok problemów natury osobistej, śmierci córki Leopoldini, romansu żony Adeli z poetą Sainte-Beuve'em. Hugo bardzo cierpiał z powodu zdrady żony, chociaż sam miał wiele kochanek. Dwie z nich przeszły do historii. Aktorka Juliette Drouet, która potrafiła dochować mu wierności przez 50 lat, oraz Léonie Donnet, mężatka, z którą związek był największą sensacją kroniki towarzyskiej w 1845 roku. Victor Hugo zawsze bardzo żywo i aktywnie interesował się polityką. Do Izby Parów wszedł w 1845 roku. Deputowanym Paryża wybrany został w 1889 roku. Reprezentował konserwatystów, którym jednak długo nie pozostał wierny. Lewica i jej program społeczny pociągały go bardziej. Wyraźnie odpowiadały jego usposobieniu i naturalnemu poczuciu sprawiedliwości. W grudniu 1851 roku, po zamachu stanu Ludwika Napoleona Bonapartego, późniejszego Napoleona III, Victor Hugo, niezwykle krytycznie nastawiony do cesarza, którego nazywał małym Napoleonem, musiał wybrać wygnanie, najpierw w Belgii, a potem na wyspach Jersey i Guernesey. Mógł tam spokojnie i owocnie pracować. Lata wygnania obrodziły wspaniałą twórczością. Legendą wieków, pracownikami morza, rokiem 93, nędznikami. W 1859 Hugo odmówił przyjęcia cesarskiej amnestii. Stał się wtedy symbolem opozycji. Paryża Victor Hugo powrócił dopiero w 1870 roku, po proklamowaniu Republiki. Natychmiast wznowił działalność polityczną. Wybrany został do Senatu, walczył o amnestię dla komunardów, protestował przeciwko antyżydowskim pogromom w Rosji. Zmarł 22 maja 1885 roku. Na trasę karawanu pogrzebowego między Łukiem Triumfalnym a Panteonem wyległo ponad 2 miliony Paryżan. Wielbicieli dzieła literackiego Wiktora Hugo i jego politycznej walki o sprawiedliwość, wolność i prawa człowieka. Geniusz jest kapłaństwem, mawiał Victor Hugo, który wierzył, że opatrzność powierzyła mu misję religijną i humanitarną. Człowieka stawiał ponad naród, ale czuł się odpowiedzialny i za naród, i za człowieka. Był głęboko przekonany o zasadniczej roli i sile literatury. Żył w świecie konkretnym i w ten konkretny świat się angażował. Wielu czyniło mu z tego zarzuty, krytykując go za moralizatorstwo, demonstracyjność, zbytnią dosłowność, a nawet oportunizm. Oportunistą Hugo na pewno nie był. Miał natomiast bezbłędne wyczucie tego, co w danej chwili należy powiedzieć, i odwagę mówienia rzeczy niepopularnych, wywołujących skandal i oburzenie. Nienawidził przemocy i przelewu krwi. Nie był rewolucjonistą, lecz zwolennikiem głębokich, demokratycznych przemian. Wiedział, że brak demokracji prowadzi do braku odpowiedzialności, a to z kolei do katastrofalnych złudzeń. Był jednym z pierwszych bojowników o szkołę publiczną, laicką, obowiązkową i bezpłatną dla wszystkich dzieci. Taka szkoła, mawiał, jest podstawowym warunkiem demokracji oraz wolności indywidualnej i zbiorowej. W czasach, gdy głosił to hasło, spora część francuskiego społeczeństwa była całkowicie niepiśmienna. Francja w stosunku do świata anglosaskiego była zacofana także w innych dziedzinach, w nauce, przemyśle, rolnictwie. I Hugo apelował o postęp, debatę polityczną, wolną prasę. Był prekursorem myśli i wyobraźni, tytanem pracy, umysłem renesansowym, parającym się wszystkimi dziedzinami sztuki, oprócz muzyki, powieścią i dramatopisarstwem, poezją, tłumaczeniami, dziennikarstwem, rysunkiem i malarstwem. Postacie, które zrodziły się w jego wyobraźni, Esmeralda, Quasimodo, Cosette, Gavroche, Jean Valjean, stały się częścią kulturalnego dziedzictwa nie tylko Francuzów, ale także wielu innych narodów. Nie ma języka, na który twórczość Victora Hugo nie byłaby przetłumaczona. Na podstawie jego dzieł nakręcono dziesiątki filmów, zrealizowano kilka oper i muzykali. Jednym z ostatnich była komedia muzyczna Dzwonnik z Notre Dame, która w latach 1989-2005 odniosła fenomenalny sukces na całym świecie.
Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Il est venu le temps des
RFI, la radio du monde.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
W Muzeum Koniakrzy, jednej z piękniejszych kolekcji sztuki francuskiej XVIII wieku, skupionej w zabytkowym pałacyku w dzielnicy Marais, wielkie rozmiarami wystawy czasowe się nie mieszczą. To też nacisk kładzie się na jakość. Do 6 grudnia jest tam czynna wystawa portretów Marguerite Gérard, malarki zajmującej osobne miejsce w sztuce przełomu XVIII i XIX wieku, szwagierki i uczennicy Jean-Honoré Fragonarda, która zasłynęła obfitą produkcją intymistycznych portretów. Nigdy nie traktowana jako pierwszorzędny malarz, nigdy też nie była pomijana w opracowaniach historycznych, ale wymieniana jakby na boku. Nawet na naukowy katalog jej dzieł trzeba było czekać aż do obecnej wystawy. To też zarówno katalog, jak i sama wystawa powitane zostały jednogłośnym chórem pochwał. Sama wystawa skupia się na portretach wykonanych około roku 1789, ściągniętych z muzeów Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych oraz kolekcji prywatnych, w których jest ich mnogość. Trudno o lepsze dla nich miejsce niż Muzeum Koniakrzy. Są to przeznaczone do kameralnych przestrzeni małe obrazki wielkości kartki papieru A4, komponowane według ścisłych reguł. Postać siedząca lub części stojąca, stoliczek, draperie, czasem w tle jakiś element wnętrza. Format, jak mówiłem, niezmienny. Portretowani prawie zawsze z 3/4 to oprócz rodziny artyści i architekci z kręgu szwagra, jak na przykład Nicolas Ledoux, muzycy jak Gretry, szlachta lub mieszczanie, całe środowisko, które tworzyło paryską przedrewolucyjną społeczność, a wszyscy ubrani w swoje codzienne stroje określające pozycję socjalną, co nie było wtedy jeszcze regułą. Ta dyscyplina w temacie i kompozycji zwraca szczególną uwagę. Dla historyków sztuki czy ekspertów były to zawsze cechy pozwalające niemal na pierwszy rzut oka rozpoznać obrazy Marguerite Gérard. To wprawdzie nie ona stworzyła kanon intymistycznego portretu przełomu XVIII i XIX wieku, który zrobił oszałamiającą karierę w całej Europie, wyprzedzając o pół wieku fotografię i poniekąd przygotowując ludzkie spojrzenie na jej przyjęcie. Ale jest ona twórczynią istnej strategii artystycznej i rynkowej, która pozwoliła autorce katalogu Carole Blumenfeld na frapujące w tym kontekście zacytowanie słynnego zdania Andy Warhola. Wszystkie moje portrety mają mieć ten sam format, żeby pasowały do siebie i tworzyły wszystkie razem jeden wielki obraz zatytułowany Portret Społeczeństwa. Coś takiego udało się niewątpliwie Marguerite Gérard. Nie przypadkiem, ponieważ jako kobieta miała ograniczone możliwości kariery malarskiej, mimo że jej talent nie budził wątpliwości, zaczęła ona cierpliwie, a systematycznie tworzyć swe portrety i rozdawać je najpierw w kręgu przyjaciół i znajomych. A ponieważ było to środowisko artystyczne i intelektualne, rychło krąg ten rozszerzył się na kolekcjonerów i mecenasów sztuki. Powstała więc moda na taki właśnie, a nie inny portret, intymny, prywatny, bezpretensjonalny. Amatorzy portretów pełnych wdzięku, ale prestiżowych, oficjalnych, mogli udać się do innej działającej wówczas malarki, słynnej od Paryża do Petersburga Elisabeth Vigée-Lebrun. Ale porównanie twórczości obu tych pań jednoznacznie stawia Marguerite Gérard w obozie nowoczesności. Dodajmy, że prócz Marguerite Gérard takie portrety intymne tworzyli wtedy Boilly, Danlou i Carmontel. Kilka przykładów ich dzieł znajdujemy na wystawie.
RFI, Radio France Internationale.
Muzyka świata. Magazyn RFI w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Dziś muzyka towarzyszyć nam będzie w podróży. Wybierzemy się do krainy morza i gór, przybrzeżnych jezior i niedostępnych fortec. Już raz tam byliśmy, ale przebogate dziedzictwo tej ziemi warte jest powrotu. To Languedocia Roussillon. Odwiedzimy jej ukryte w górach opactwa i posłuchamy, czy straszy na opuszczonych cmentarzach. A może za zakrętem drogi spotkamy zagubionego katara, szczęśliwego, że świat o nim zapomniał, choć wobec jego współbraci nie znał przecież litości. Przypomnijmy, że Languedoc-Roussillon to duży region południowej Francji, leżący nad Morzem Śródziemnym. Celem naszej wędrówki jest kraj kataloński, który tworzą dwa najdalej na południe wysunięte departamenty, Aude i Pyrénées-Orientales. Ze względu na srogą historię tej ziemi nazwano ją również krajem Katarów. W drugiej połowie III wieku tutejsze ziemie ewangelizował święty Paweł z Narbony, pierwszy biskup. 200 lat później kolejne biskupstwo założone zostało w Carcassonne. W dobie najazdów Wizygotów, Franków, Normanów i Arabów chrześcijaństwo zdobywało sobie nowych zwolenników. Kościół rósł w siłę i zdobywał wpływy. W feudalnej Europie kto mówił wpływy, myślał o ziemię. Benedyktyni w wieku XI i cystersi w XII budowali na potęgę opactwa i klasztory, uprawiając nadane sobie ziemię, sadząc drzewa oliwne, zboża i winną latorośl. Kontynuowali oczywiście rzymską tradycję. Część z tych potężnych opactw przetrwała do dziś, choć utraciły religijne przeznaczenie. Wielka rewolucja francuska doprowadziła wiele z nich do ruiny, ale nawet to, co przetrwało, świadczy, jak potężne i samowystarczalne były to przedsiębiorstwa. Warto odwiedzić najstarsze z nich, romańskie opactwo Sainte-Marie d'Orbieu w La Grasse. Księgi klasztorne wskazują na rok 779. Jako datę założenia polityczna siła tego klasztoru odegrała decydującą rolę podczas jednej z krucjat przeciwko Albigensom w latach 1224-1230. Opat Benoît d'Alignon rozsądzał niejednokrotnie spory między okupantem, jakim byli nienasyceni łupów rycerze krzyżowi, a miejscową ludnością. 100 kościołów i kilkanaście klasztorów od południa Francji po Saragossę podlegało opatom z La Grasse. Szczyt ekonomicznego znaczenia przypadł na wiek XVIII, a wraz z rewolucją przyszedł schyłek i śmierć klasztoru. Widoczna z daleka monumentalna sylwetka wieży opackiego kościoła, do którego przylgnęły pozostałości zabudowań klasztornych, pozostają w pamięci na zawsze. Przepływająca w pobliżu rzeka L'Orbieu szemrze o wspaniałej przeszłości sennego dziś miasteczka La Grasse. Dziś opactwa Fonfroid, gdyby nie upór i pasja jednego człowieka, Gustava Feje i jego żony Madeleine. W wyniku gigantycznych prac zapoczątkowanych w roku 1908, kiedy zakupili oni od państwa pocysterski zabytek, Fonfroid nie tylko powstało z ruin, stało się również ośrodkiem impresjonistów. Gustave Feje, sam artysta i znawca sztuki, zgromadził ogromną kolekcję obrazów, w której znalazły się dzieła m.in. Paula Gauguina i ekscentrycznego symbolisty Odilona Rodona. Kościół, dormitorium, mnichów, wirydarz i pięknie utrzymane rozarium pokazują, czym były opactwa kraju katalońskiego w czasach ich największego rozkwitu. Mnisi, jak to mnisi, uprawiali winorośle. Tradycję tę obecni właściciele Fonfroid kultywują do dziś. Wina z klasztornych piwnic można degustować i zakupić w miejscowym sklepiku. Warto podkreślić jakość win langwedockich. Wśród tutejszych winiarzy przoduje niepokorny duch winiarstwa autorskiego. To ziemia win krajowych i wielkich apelacji. Jest ich aż 19. Wymienimy Corbière, Minervois, Saint-Chinian, Fitou, Perliston, Blanquette de Limoux, prekursorkę Champana czy słodki Muscat de Saint-Jean de Minervois. Winiarze chętnie przyjmują zwiedzających, jak choćby państwo Nelly i Thierry Tastu. Ich wina produkowane w posiadłości Château de Fontenelle To mieszanka winiarskiego rzemiosła i filozofii życia. Liczne złote medale świadczą o uznaniu profesji. Cuvée Moral de Salomon jest rasowym przykładem tego, co w winach langwedockich najlepszego. Kształtności bukietu, aksamitnego smaku i złożonej struktury. Drzwi winnic i chateau stoją otworem, ale lepiej jest umówić się wcześniej. Adresy znajdziemy w Izbie Win Langwedockich w Narbonie i na jej stronie internetowej.
Amor se que eu ses bejare, trovas mais formas can me, cuidas bos que eu si amare, e que já nundro merce, que quem comandes Afaire para io caisis cubes, mas vos nun estai jesbe, quem passas tutte maltraire.
Dawne opactwo i katedra w Saint-Papoul, kolegiata w Castelnaudary, miejscu dwóch wielkich bitew z okresu krucjaty przeciw Albigensom, przyczepione u stóp góry Canigou, klasztor Saint-Martin du Canigou, katedra i wirydarz w Elne, opactwo w Saint-Michel de Kissa, w Arles-sur-Tech i w Saint-Hilaire, gdzie mnisi podejrzewani byli o herezję, to romańskie i gotyckie zabytki skali zerowej i nieporównywalne z czymkolwiek przykłady katalońskiej sztuki sakralnej. Nie zapominajmy i o barokowych kościołach w Balsas, Rivesaltes, Font-Romeu, Prades, Argelès-sur-Mer, Collioure, Arles-sur-Tech, Prades, Molo. Jest ich tak wiele, że lepiej zaopatrzyć się w biurze turystycznym w Carcassonne czy Perpignan, w broszurę, która jasno i wyczerpująco poprowadzi śladami dziedzictwa kulturowego francuskiej Katalonii. Nie pomińmy Muzeum Sztuki Romańskiej w Cabestany, niedaleko Perpignan, gdzie znajdziemy arcydzieła anonimowego mistrza z Cabestany z XII wieku. Twarze jego świętych oddychają nieziemskim iście spokojem. Naszą podróż kończymy w miejscu niezwykłym, gdyż ukrytym przed wzrokiem człowieka. Mnisi mieli zwyczaj budować pustelnie w górach, dokąd uciekali przed zgiełkiem świata i gdzie natura przybliżała człowieka do Boga. Prieuré de Serrabona leży pół godziny drogi w kierunku południowym od szosy N116. W XI i XII-wiecznych murach zachował się unikalny zabytek. Romańska trybuna wyrzeźbiona w marmurze z Conflans przez anonimowych mistrzów, umieszczona pośrodku kaplicy, służyła kanonikom podającym pieśń wiernym zgromadzonym w kruchcie. Roślinne i zwierzęce motywy symbolizują apokalipsę. Lew, byk, orzeł i młodzieniec przypominają o czterech ewangelistach. Małpy, kot i orły dopełniają ten enigmatyczny zwierzyniec pełen tajemnych symboli. Jest w nim i refleksja nad mijającym czasem, a źródeł inspiracji dostarczyły krzyżujące się poniżej traktu. Akty średniowiecznej Europy.
Porque quiero que te vayas. Hay las horas que yo quiero tener, tengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, aunque quiera yo. Ay, yo soy tu dueño.
Mis ojos están llorando sangre, ya mis años me estoy enamorado. Tengo el pelo completamente blanco y te voy a sacar juventud de mi pasado.
Ay, mátame.
cántame, bebé. Ay, mátame. Que yo no quiero que tú vivas.
Pero mátame, bebé.
To już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.